Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, niestety muszę wracać do tego tematu, aczkolwiek irytuje mnie wręcz, i to nie od dzisiaj. Irytuje mnie sprawa Hongkongu od zawsze. I w związku z tym, muszę. China Economic Net, artykuł z 2 stycznia. Biuro Komisarza Chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Hongkongu, Hong Kong SAR, wzywa do zaprzestania ingerencji z zagranicy wewnętrzne sprawy Chin. Dopiero po przeczytaniu Państwu będę komentował, bo gdybym zaczął teraz, to już bym nigdy nie skończył. Znaczy to nie zdążył przeczytać, więc najpierw przeczytam. Biuro Komisarza Chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong wezwało w środę polityków zagranicznych do zaprzestania mylenia dobra ze złem oraz zaprzestania ingerowania wewnętrzne w sprawy Hongkongu. Podczas gdy Hongkong odczuwa już ponad 200 dni niepokoju społecznego, jego mieszkańcy oczekują spokojnego 2020 roku, niektórzy zagraniczni politycy lekkomyślnie oczerniają siły policyjne, które chronią porządek społeczny i kibicują zamieszkom, uczestnikom zamieszek oraz tym, którzy przyjmą Hongkong, powiedział rzecznik biura w oświadczeniu. Rzecznik powiedział, że po powrocie Hongkongu do ojczyzny sprawy Hongkongu są wewnętrznymi sprawami Chin, który jest wewnętrznym regionem, specjalnym regionem administracyjnym chińskim, podkreślając, że globalne więzi Hongkongu nie są żadnym usprawiedliwieniem dla ingerencji zagranicznych w te sprawy. Biuro Komisarza będzie stanowczo wspierać dyrektora naczelnego w kierowaniu rządem SAR, zgodnie z prawem, zdecydowanie wspierać policję Hongkongu w ścisłym egzekwowaniu prawa oraz zdecydowanie wspierać organy sądowe Hongkongu w surowym karaniu brutalnych przestępców zgodnie z prawem, stwierdził rzecznik. Rzecznik stwierdził teraz również, że rząd chiński jest niezachwiany w ochronie suwerenności narodowej, bezpieczeństwa interesów rozwojowych, wdrażaniu polityki jednego kraju, dwa systemu oraz przeciwstawianiu się wszelkim zagranicznym ingerencjom w sprawie Hongkongu. Koniec. Całe szczęście. A proszę Państwa, co tu można powiedzieć? Ja bym to ujął tak. To ostatnie zdanie, jak bardzo często to bywa w chińskich tekstach, jest najważniejsze. I to zdanie trzeba rozebrać na czynniki pierwsze. Otóż rzecznik powiedział, że chiński rząd jest niezachwiany w paru rzeczach. Po pierwsze, o ochronie suwerenności narodowej. Po drugie, bezpieczeństwu i rozwoju interesów rozwojowych. Po trzecie, wdrażanie polityki jednego kraju do systemu oraz przeciwstawia się wszelkim zagranicznym ingerencjom w sprawie Hongkongu. Więc tak, to zdanie, tą ostatnią część przeciwstawia się wszelkim zagranicznym ingerencjom, jakby trzeba oddzielić od tej pierwszej części. I w tej pierwszej części są trzy ważne rzeczy. Ochrona, pierwsze, tak jak powiedziałem, ochrona suwerenności narodowej. Drugie, bezpieczeństwo i rozwój, interesy rozwojowe. Trzecie, wdrażanie polityki jednego kraju, dwa systemy. I ten sposób, wręcz literalnie, jeden, czyli najwyższy priorytet, dwa, niższy priorytet, trzy, najniższy priorytet. Taka jest moja opinia. Otóż, to oznacza, co to oznacza? To oznacza, że bezpieczeństwo narodowe jest na pierwszym miejscu. A to oznacza, że interes rozwojowy Hongkongu i bezpieczeństwo Hongkongu jest na drugim miejscu. Na trzecim miejscu dopiero jest wdrażanie polityki jednego kraju, dwa systemy. A to oznacza, że jeśli Pekin uzna, że suwerenność narodowa jest zagrożona w Hongkongu, to nie będzie wahał się przeciwko jakimkolwiek krokom, podjęciu jakichkolwiek kroków, aby przywrócić tą suwerenność, ochronę suwerenności, przywrócić suwerenność, pełną suwerenność Chin kontynentalnych nad Hongkongiem. A I właściwie właśnie to ten artykuł ma, znaczy ten, to nie artykuł, to oświadczenie. W tym oświadczeniu to jest najważniejsze, że zagrożona jest suwerenność narodowa. A Chińczycy bardzo, nie od dzisiaj o tym mówię, Chińczycy, czyli Pekin, bardzo dba o to, żeby nikomu się nawet we śnie nie przyśniło, że może naruszyć tą suwerenność. A jeśli ktoś z Państwa myśli, że, czy tutaj powiem to samo, co, tylko że inaczej, pójdę tropem tego Żyda, tej nędzy żydowskiej, która Daniels chyba się nazywa, który powiedział, że choćby 40 milionów Polaków podpisało się pod papierem, pod dokumentem, że ma być ta ekshumacja w Jednowarnym, to i tak jej nie będzie. To ta nędza żydowska tak powiedziała. Natomiast ja mówię w ten sposób, że choćby nie wiadomo, ilu ludzi wyszło w Hongkongu na ulicę, to i tak to nie ma żadnego znaczenia. To znaczy, oczywiście ma to znaczenie w kwestii oceny tego, co robią ci ludzie po wyjściu na ulicę. Ale ostatnio, nie wiem kiedy to było, czy wczoraj, czy przedwczoraj, a wyszli na ulicę i wyszło ich sporo i wręcz te kilkadziesiąt tysięcy ludzi robiło absolutnie wszystko, żeby pomóc atakującym policję w ułatwieniu im ataku. To znaczy podawali im cegły, koktajle Mołotowa, etc., etc. Czyli ten tłum współpracował z zadymiarzami. Więc jeśli myślę, że jeśli będzie tak dalej, myślę, że jeśli nic się nie zmieni, a nie ma żadnego powodu, żeby się zmieniło, bo gdyby znaczy to gadanie o tym, że przeciwstawia się, Pekin przeciwstawia się wszelkim zagranicznym ingerencjom w sprawie w Hongkongu, to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko przeciwstawia się popieraniu w tym finansowemu tych bandziorów, którzy atakują policję w Hongkongu. I tym bandziorów politycznych, którzy próbują Hongkong odłączyć od macierzy. A więc to jest któryś tam z kolei apel, już nie pamiętam który, o to samo. To absolutnie nic nie daje, niczego, nic nie zmienia, nic się nie dzieje, oprócz tego, że dzieje się coraz gorzej. Że Hongkong się pogrąża w zapaści gospodarczej, że ci bandyci właściwie opanowali miasto, że to przestało być normalne miasto. To miasto stało się strefą frontową. Jak ja widzę przyszłość? Myślę, że jeszcze jakiś czas władze dadzą sobie spokój. To znaczy będą przyglądać się bacznie władze, czyli Pekin, no przecież nie Hongkong, ta kobieta sobie po prostu nie daje rady. Hongkong, znaczy Pekin, podobnie jak za czasów tego bandziora jaruzelskiego, Moskwa dawała wolną rękę Warszawie jaruzelskiemu i powiedziała, żeby on sam załatwił solidarność własnymi rękami, co też zrobił. Tylko że Jaruzelski miał jaja. A ta cała Lam, no, siłą rzeczy jaj nie ma. I w dosłownie ich przenośni. Natomiast Pekin bardzo chciałby, żeby ona jednak ten bałagan powstrzymała. Wygląda na to, że nic z tych rzeczy. I teraz pytanie jest, co ustaliła Lam z najwyższymi władzami w Pekinie w czasie ostatniej wizyty. Czy ustalili scenariusz na dłuższy okres czasu, czyli czy ustalili scenariusz również wprowadzenia czegoś w rodzaju stanu wojennego? To znaczy, ja myślę, że to by było w ten sposób, że zostałby ogłoszony stan jakiś wyjątkowy, nie wojenny, stan wyjątkowy. Zawieszone wszystkie swobody demokratyczne, zawieszone wszystko. No. Jakiś dekret o stanie wyjątkowym zostałby wprowadzony. Hongkong zostałby otoczony. Znaczy jest niby granica, ale znaczy nie niby, jest granica. Ale tym razem to by się odbyło w ten sposób, że zostałby otoczony przez wojsko. Przypuszczam, że częściowo wojsko przeszłoby granicę i bo miałoby do tego prawo. Ma do tego prawo w tej chwili. Przeszłoby granicę i w jakiś sposób pomogłoby policji w utrzymaniu porządku. I to załatwiłoby kilka rzeczy, a kilka innych pogrzebałoby. No więc, jak zwykle przy każdym działaniu pojawiają się wady i zalety tego działania, prawda? W przypadku stanu wyjątkowego w Hongkongu, jakie byłyby zalety? No, zaletą byłaby krótkoterminowa i długoterminowa. Krótkoterminowa to taka, że byłby spokój, zapanowałby spokój, bo już władze by się postarały o to, żeby te kilka czy kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy tych młodych bandytów wylądowało tam, gdzie powinno. Więc byłby święty spokój. Na dłuższą metę byłoby to o tyle korzystne, że święty spokój byłby również i z Sarem. Myślę, że zostałby zlikwidowany Sar. Aczkolwiek to nie jest do końca pewne. Tutaj być może trzeba by było postąpić tak, jak Mao kiedyś postąpił z Hindusami i naprzód ich skasował i zniszczył w tej wojnie w 1963 roku. Później się wycofał wojska z zajętego terenu. Nie całego, ale z dużej części zajętego terenu wycofał wojska. Więc tutaj mogły być te dwa warianty, że po uspokojeniu sytuacji, po spacyfikowaniu tego wszystkiego SAR Hongkong by funkcjonował, to jest jeden wariant. Drugi, że SAR Hongkong zostałby rozwiązany. Oczywiście w tym drugim przypadku sytuacja by się skomplikowała znacznie i tutaj przechodzimy do kosztów tej operacji. No więc kosztem tej operacji byłoby przede wszystkim byłby Tajwan. To nie Hongkong byłby kosztem tej operacji, bo Hongkong i tak już jest nic nie wart i tak, w mojej opinii. Natomiast największym kosztem tej operacji byłby Tajwan. Myślę, że koszty wizerunkowe nie byłyby duże, ponieważ już tak zwany świat i to nie wcale nie 20 rozwiniętych, najbardziej rozwiniętych krajów świata, nie, właśnie ten normalny świat, ten poza tymi 20, czyli te pozostałe 160 tam, ile, tam krajów, no, wreszcie by popatrzyło na Pekin jako na władze w Pekinie jako na ludzi, którzy mają jaja. Więc koszty wizerunkowe by nie były duże. Myślę, że nie byłyby duże. Natomiast jeśli chodzi o Tajwan, no to byłby duży problem. I tutaj być może właśnie dlatego, że tutaj koszt Tajwanu byłby bardzo wysoki. no to, to być może to właśnie powoduje, iż Pekin się nie decyduje na razie i być i pytanie, czy się decyduje w przyszłości. Tego nie wiem. Natomiast sprawa Tajwanu to jest, kładzie się cieniem, straszliwym cieniem. To jest Hongkong, znaczy cień Hongkongu pada na Tajwan i dla mnie nie ma innego miejsca, na które pada cień Hongkongu, tylko Tajwan. Oczywiście jest jeszcze sprawa wyborów na Tajwanie, które mają miejsce teraz w styczniu. Będą miały miejsce w styczniu. Ja jestem absolutnie pewien, że do momentu wyborów na Tajwanie nie zostanie zrobiony żaden ruch. Natomiast w momencie, gdyby wygrał Kuomintang, no to inaczej może. Gdyby wygrało DPP na Tajwanie, to właściwie rozwiązywałoby to ręce Pekinowi, bo to oznacza, że nie ma na co czekać, że trzeba po prostu ostro brać się za jedno i za drugie. Czyli i za Hongkong, i za Tajwan. I nie zawracać sobie głowy tam z sarem, nie sarem. Bez znaczenia. Natomiast gdyby wygrał Kuomintang, no, ta sytuacja byłaby bardziej skomplikowana, bo oczywiście z Hongkongiem byłaby bardziej skomplikowana, dlatego że Tajwan, że Pekin musiałby brać pod uwagę, a podejrzewam, że jeśli wygrana by była w Kuomintangu, to niewielką różnicą głosów. Więc Pekin musiałby brać pod uwagę wspieranie Kuomintangu na Tajwanie i w związku z tym ostre rozwiązania w Hongkongu raczej nie wchodziłyby w rachubę. A jeśli to właśnie nienaruszenie tej formuły jeden kraj, dwa systemy. Ponieważ, jak Państwo być może wiedzą, jeśli Tajwan miałby się połączyć z macierzą, to na tej właśnie zasadzie. Jeden kraj, dwa systemy. Gdyby ona została naruszona w Hongkongu, no to wtedy opozycja na Tajwanie miałaby amunicję przeciwko Pekinowi, przeciwko jakimkolwiek próbom włączania się do kontynentu, przyłączania się do kontynentu. Więc tutaj myślę, że, znaczy jestem pewien, że do momentu, do którego na Tajwanie nie będzie jakichś rozstrzygnięć, nic się nie zdarzy. Być może nie tylko do momentu tego, być może do zaprzysiężenia rządu nowego kuomintangowskiego, bo jak powiedziałem, jeśli wygra DPP, to sprawa moim zdaniem jest prosta i jasna. To wtedy Pekin po prostu przygotowuje, jeśli już nie przygotował, raczej już przygotował, realizuje plan skasowania tej całej chuliganerii, która panoszy się w Hongkongu od prawie pół roku. No i tak to wygląda, więc te wszystkie to cała reszta to gadanie. Cała reszta to gadanie, bo proszę pamiętać, że istnieje coś takiego jak suwerenność narodowa. W Chinach to jest świętość. Jeśli ktoś narusza suwerenność narodową, to stawia się pod ścianą. No, automatycznie stawia się pod ścianą, więc tutaj nie ma o czym mówić. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.